Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, pierwszy werset. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Myślę, że każdy z nas wie, co to znaczy czekać. Kierowcy wiedzą, co to znaczy czekać, kiedy zostanie zwężona jezdnia z dwóch pasów do jednego i trzeba jakoś wjechać, i trzeba się wstrzelić. To wiemy, co się dzieje w takim momencie. Silniki już ryczą na najwyższych obrotach, a kierowcy głowa się mało nie urwie, tylko patrzy, jakby się tu wstrzelić. No i czasem się wstrzeli w drzewo. Kobieta i jej rodzina wie, co to znaczy czekać na narodziny dziecka. Przygotowują się, mają wiele radości, ale też obawy, niepokoje. Dziecko też czeka. Czeka na święta, bo będą prezenty. Jest bardzo niespokojny i lubi czasami pomyszkować w mieszkaniu i znaleźć przed czasem te prezenty, które obiecano. Czekamy obok łóżka chorego, kochanego, jedynego, z nadzieją poprawy, wyzdrowienia, cudu, albo oczekujemy miłosiernego końca. Każdy z nas wie, co to znaczy czekać. Uczniowie Jezusa również oczekiwali 40 zdumiewających dni, zadziwiających, czekali. I oto przed nami historia, którą większość z nas tu obecnych, myślę, doskonale znała, zanim ją przeczytałem. Historia człowieka chromego, który też czekał. Wydaje się, że jesteśmy oswojeni z tym chromym. To nasz dobry znajomy przecież. Można by powiedzieć, wiele razy go mijaliśmy, czytając Dzieje Apostolskie. Spotykaliśmy go tam w tym rozdziale. On wrósł w koloryt świątyni i mijającym tego człowieka trudno było sobie wyobrazić, by było inaczej. On tam wiele czasu już spędził i nie mogliby sobie tego wyobrazić, by go tam zabrakło w tym miejscu, by ten krajobraz został jakoś zakłócony. On też czekał i nie po to, by włączyć się w ten pochód ludzi idących do świątyni, ale czekał, bo czegoś się spodziewał. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. On również miał oczekiwania, spodziewał się, miał jakąś nadzieję. Może już nie tak niecierpliwie jak dziecko, które czeka na prezent, kiedy otrzyma. Może już nie tak niecierpliwie jak kierowca, który stoi na skrzyżowaniu, no i kto teraz pierwszy ruszy z czerwonych świateł. Może już nie tak niecierpliwie. Może już przestał liczyć ten czas, który mijał, gdy go tam przynoszono, sadzano, mijały tygodnie, lata. Przywykł już do spojrzeń tych ludzi, którzy go mijali. Oni przywykli już do tego gestu proszącego. To było już takie wpisane w to miejsce. On tam zawsze był, tam zawsze ludzie przechodzili, on zawsze o coś prosił. To był taki sam dzień jak wszystkie inne. Ale ludzie, którzy go mijali, nie byli może ciągle tacy sami. Wielu z nich rozpoznawał. Podążali. Znał ich już z widzenia. Nie pierwszy raz przecież tędy przechodzili. Gdy zbliżali się, rozpoznawał ich. I tych, którzy tam też zbliżali się, Piotr i Jan też znał. Oni też tamtędy już nie pierwszy raz przechodzili. Ale tym razem zatrzymali się. Rozpoznał ich. To ci ludzie, których tu już widywałem. Nie wiedział tylko jednego, że to nie są ci sami ludzie. Ciała te same, ale wewnątrz to nie byli ci sami ludzie. Oni przeżyli rewolucję w swoim życiu. Zatrzymali się tym razem przy nim. Chociaż jego nadzieja już może dawno gdzieś odeszła. Ale pozostało życie, trudne życie, życie bez środków do przetrwania, więc sadzano go tam, by coś może inni mu dali, by jakoś przetrwał ten kryzysowy dla niego czas. Czekał. A czy możemy sobie wyobrazić, że Bóg też czekał? Że Bóg czekał też w tym miejscu? Bóg ma swój czas. I przyszedł dzień, że Bóg tego chromego wyciął z tego krajobrazu. Uzdrowił go. I wyobrażam sobie, że wielu przechodzących ludzi nawet nie zauważyło, że go tam nie ma. To tak z nami bywa. Przyzwyczajamy się do pewnego widoku. I nagle, o, tutaj stała jakaś rzecz. Nie ma jej. Wchodzisz do domu i kręcisz się, nie widzisz, a tu już mebla nie ma od 2 tygodni, dopiero zauważyłeś. Patrzysz, żona w nowej sukience. O, ależ, człowieku, już miesiąc ją mam. To się zdarza. Nagle ten nasz tradycyjny widok zostaje zakłócony, naruszony. I myślę, że wielu ludzi przechodząc tam, obok tego miejsca, gdzie on powinien być, nie zauważyli, że go nie ma. To już był taki zwyczajny widok. On tam był. To była część tego krajobrazu, jaki mijali, zdążając do świątyni. Ludzie zauważyli dopiero wtedy, gdy weszli do świątyni, że coś się dzieje. Mówiąc tak kolokwialnie, ktoś rozrabia w niej. Bo czytamy, i zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się, podskakując i chwaląc Boga. No narozrabiał w tej świątyni. Nagle tam dopiero zauważyli, ach, to ten człowiek. Znamy go, oni go tam sadzali. On tam żebrał. To ten właśnie, który żebrał. Na pewno byli zaskoczeni tym wydarzeniem. I Piotr poczuł się w obowiązku skomentować to, co się zdarzyło. Bo cudowność tego zdarzenia, myślę, że nie podlega dyskusji. Ten człowiek został uzdrowiony. I to wszyscy widzieli. Nie trzeba było nawet tego komentować. No wiecie, on jest uzdrowiony. To wiemy. Ale Piotr poczuł się w obowiązku, by powiedzieć, kto za tym stoi. Bóg czy człowiek? Z perspektywy nas, czytających Dzieje Apostolskie, to jest oczywiste. Ale czy na pewno to jest taka oczywista odpowiedź? Czy na pewno była zrozumiała dla tych, do których Piotr przemawiał? Czy na pewno dla nas jest zawsze zrozumiała i czytelna? Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? On musiał to im wyjaśnić. Myślę, że współcześni chrześcijanie nauczyli się też już od diabła, jak stosować chwyty marketingowe. Wiele zaproszeń na konferencje, na różne imprezy brzmi tak, jakby sam anioł z nieba przyszedł. Pozwólcie, że wam kilka przytoczę. Oto jedno z zaproszeń. Przyjdź do miejsca, zmieni się to miejsce w pełne Bożej chwały. Przyjdź po swoje uzdrowienie. Czyli mają zamówione. W tych godzinach tylko. Jesteśmy pewni, że to, co będzie się dziać za drzwiami tego miejsca, będzie miało wpływ na całą Polskę. Bycie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie jest niezwykle ważne w życiu każdego człowieka. Chcesz być jedną z osób, przez które Polska zobaczy przebudzenie? Słyszeliście coś o tym? Że już się takie coś zdarzyło? A już się odbyła ta konferencja. Ja to nazywam dentologia. Zadęcie. Kolejne zaproszenie. Pastor organizuje masowe krucjaty ewangelizacyjne, podczas których wielu ludzi wyznaje Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Krucjatom tym zawsze towarzyszą potężne cuda i uzdrowienia. Zadęcie. To jest, uważam, tylko taki diabelski marketing. A tu zaproszenie na jedną z konferencji, jeszcze się nie odbyła. Jest jednym z głównych mówców w Australii, szanowanym na całym świecie. Posiada naturalne umiejętności przekazywania Ewangelii odpowiadającym potrzebom XXI wieku. Ma wpływ na życie liderów, ludzi młodych w kościołach i poza nim. Na wszystkich kontynentach. Pastor, jego służba poruszy twoją wiarę i wzmocni motywację, by wierzyć Bogu bez żadnych kompromisów. Zachęci cię także do wypełniania Bożych zamierzeń dla twojego życia. A inny z kolei ma taką reklamę. Jako pierwszy nauczał słowa wiary w swoim kraju. Miało to duży wpływ na duchową atmosferę Walii. W 2002 roku Bóg powołał go do służby o międzynarodowym charakterze. Nigdy gościa nie widziałem, ani o nim nie słyszałem. Tak wygląda jego międzynarodowa służba i dentologia. To są nadymane często balony. Objadą z jednym kazaniem cały świat. I tyle mają do powiedzenia. Czy wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo Piotr powiedział, co się tak patrzycie i przyglądacie, jakbyśmy to my to zrobili. Ale ci współcześni, ogarnięci tym szałem marketingowym, właśnie to robią. Wszyscy do nich pędzą, myślą, że to oni uzdrawiają, oni świat zewangelizują. To już kontynenty są zewangelizowane, a myśmy jeszcze ich nazwisk nawet nie poznali. A Polska, jak była pogrążona w ciemnocie duchowej, tak jest. Piotr nie tylko mówił o cudowności zdarzenia, ale mówił o najważniejszej sprawie życia. Mówił o tym, co było ważne. Dla chromego perspektywą była śmierć. I takie już życie do końca. Dla Piotra śmierć była dopiero wyzwaniem, wstępem do poselstwa o życiu w Jezusie Chrystusie. I on mocno to podkreślał. To nie my, to nie nasze umiejętności, to nie nasze zdolności, to nie ta gloria i to, co tam piszą o nas w reklamach, ale Jezus Chrystus. W żadnej z tych reklam nie słyszałem, co Jezus Chrystus zrobił. Co oni zrobili, tak już się dowiedziałem, jacy są wielcy. Co Jezus Chrystus zrobił, nie dowiedziałem się z żadnej z tych reklamówek konferencyjnych. Jak Jezus ludzi zmieniał. Ilu ludzi z konferencji wróciło? Ja czytam takie sprawozdania z przelotu tych różnych ludzi po Polsce, że Polska już dawno powinna być zewangelizowana. Jak to zliczyłem, to setki tysięcy. A ciągle mamy tylko dziesiątki. Dla Piotra zwiastowanie było o Jezusie Chrystusie najważniejszym i to, co On robi. Śmierć nie jest jeszcze pełnym ewangelicznym zwiastowaniem, ale zmartwychwstanie. I Piotr o tym powiedział tym ludziom. Wszędzie, gdzie oni się pojawiali, zwiastowali Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, mówiąc, czego my świadkami jesteśmy. Oni nie wymyślali sobie poselstwa. I nawet gdy ten chromy człowiek został uzdrowiony, to oni wskazywali na Jezusa Chrystusa. Nie my, ani Piotr, ani Jan, nie jesteśmy najważniejsi. Nie jesteśmy tutaj pępkiem świata, ale Jezus Chrystus. Natomiast co ważnego powiedzieli tym ludziom zdumionym, zachwyconym, zszokowanym, którzy gotowi byli za tym człowiekiem teraz biegać i powiedzieć, no wiesz, jak to zrobiłeś? Jak to się stało, że jesteś zdrowy? To my też polecimy do tych ludzi. Oni, wiesz, na pewno mają jakąś niezwykłą moc. I wtedy Piotr powiedział, przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. To jest podstawa. Czasami ludzie biegają za uzdrowieniami, za zmianą swojej sytuacji, nie biegając najpierw za opamiętaniem, nawróceniem, wyznaniem grzechu. W marketingu jest przyjdź po uzdrowienie, ale nie jest powiedziane przyjdź po zbawienie, a najpierw od tego trzeba zacząć. Przyjdź po zbawienie. Tamte rzeczy będą towarzyszyły. Jasne, klarowne poselstwo daje jasne, klarowne nawrócenia. Niejasne poselstwo, niewyraźnie brzmiący głos Ewangelii daje niejasne nawrócenia. I potem się zastanawiasz i pytasz. Nawrócony? Przefarbowany? Kameleon? Wierzący? Kto to jest? Pokuta i wyznanie grzechów, Piotr powiedział, to jest brama do wieczności, nie uzdrowienie, ale pokuta i wyznanie grzechu. Bo jeśli nie, to jest to tylko przygłaskiwanie czymkolwiek tego, co jest najważniejszą potrzebą człowieka i obiecywanie kolorowej, mydlanej bańki. Dziś trudno znaleźć człowieka, który nie miałby problemów zdrowotnych. W naszym wyznaniu wiary mamy taki zapis. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. I chcę to mocno podkreślić. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Ale to nie znaczy, że człowiek tym dysponuje. Praktyką wynikającą z naszej wiary jest to, że modlimy się o zdrowie chorych, o uzdrowienie ciała modlitwą wiary, wspieraną nałożeniem rąk albo namaszczeniem olejem. Tak, o to się modlimy. Z wiarą, ufając, że Bóg dotknie chorego. Co jednak mamy do zaoferowania ludziom, jeśli nie nastąpi cud uzdrowienia w sposób spektakularny? Co wtedy mamy do zaoferowania takim ludziom? I w tym słowie, które tu czytałem, znajduję odpowiedź, znajduję zapewnienie. Co mamy? Jest Boże zapewnienie w tym słowie. A mianowicie 16 werset. Przypatrzcie się temu wersetowi. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. To słowo w oryginale brzmi dała Mu pełną sprawność. Ale chcę zwrócić uwagę, wzmocniło Jego imię. Kiedy przychodzimy do Boga w prośbie o uzdrowienie, o dotknięcie, o ulgę, to dzieją się dwie rzeczy, w które osobiście wierzę. Po pierwsze, doświadczymy wzmocnienia. Jeśli nawet nie zostaniesz uzdrowiony, gdy się modlisz o uzdrowienie, nie zostaniesz uzdrowiony natychmiast, w sposób niezwykły. Chociaż i takie przecież sytuacje mamy i w to wierzymy i wiemy, bo ich doświadczamy. Tak jak apostołowie możemy powiedzieć, bośmy widzieli, bo ręce nasze tego dotykały, bośmy mieli z tym do czynienia. To wierzę, że też doświadczamy posilenia. Wzmocniło Jego imię, gdy się modlę o uzdrowienie, gdy przychodzę do Boga w modlitwie o Boże wsparcie, to wierzę, że moje ciało jest wzmocnione i mój duch. To imię Jego, Jezusa Chrystusa, wzmocniło tego człowieka, który był chromy. Ta wiara wzbudzona spowodowała, że on był wzmocniony. A więc doznajemy wzmocnienia. Wtedy ten ból i doświadczenie, jakie przychodzi nam przeżywać, jest o wiele łatwiej przeżyć. Ludwig van Beethoven powiedział tak: krzyż w życiu pełni taką rolę, jak krzyżyki w muzyce. Podwyższają. Te doświadczenia, które przechodzimy, ten krzyż, który czasami przychodzi nam nieść, podwyższa nas, podnosi nas do naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To nie my to czynimy. Nie nasza ludzka mądrość, nie nasze umiejętności. Czemu się temu dziwicie? Czemu robicie reklamy ludziom zamiast Chrystusowi? Ale jeśli nawet nie, to słowo zaraz mi się kojarzy z tymi trzema młodymi ludźmi, tam opisanymi w Księdze Daniela, w Babilonie. Jeśli nawet nie, to wiemy, kto jest naszym Panem. Jego imię wzmocni cię, gdy będziesz do Niego wołać, gdy będziesz się do Niego modlić, gdy przyniesiesz Mu swoją potrzebę, swój problem. Po drugie, wierzę, że nasza wiara jest wzmocniona. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie. Już kiedyś o tym mówiłem, że my mamy taką tendencję czy skłonność, zwłaszcza kaznodzieje, usługujący w czasie modlitwy za chorymi. No, jak ktoś został uzdrowiony, ach, to taki kaznodzieja chodzi nadęty, zadowolony. Poszło dobrze. A jak nie? A, to on nie miał wiary tam, ten co przyszedł. To nie kaznodzieja winien. Ani ten człowiek, ani kaznodzieja. To Bóg decyduje o czasie. Bóg czekał, aż były przygotowane okoliczności. Ten człowiek wiele lat przecież był chromy. Komu ufamy? I ta wiara wzmocniona pozwala nam spojrzeć na siebie, dokonać analizy. Ufam Bogu czy sobie? Człowiekowi czy Bożemu Słowu? Ta wiara doznaje pobudzenia, prowadzi do refleksji, buduje często uśpione sumienie, budzi je i to obudzone sumienie osiąga cel, życie wieczne, jeśli na to pozwolimy Bogu. Bo i obudzone sumienie możemy dalej nie pozwolić, byśmy się zbliżali do Boga. Ale ktoś może powiedzieć, no tak, ale ludzie wierzą i umierają. Jak to jest? Nie wolno nam zapomnieć, że Bóg zaplanował śmierć do czasu powtórnego przyjścia. To, cośmy dziś też słyszeli tu podczas wieczerzy. Czekamy też przecież. Oczekujemy na wesele barankowe. Ale też oczekujemy albo rozstania się z tym naszym ciałem przez śmierć fizyczną, albo spotkania z naszym Panem, gdy On przyjdzie. Ale przecież nie wiemy, kiedy przyjdzie. Więc musimy być na obydwie ewentualności przygotowani. Czy zatem nie mielibyśmy się modlić o uzdrowienie chorych? To byłoby właśnie dowodem naszej niewiary. Pominąć Boga w kwestii naszego uzdrowienia. Wierzymy w Boże uzdrowienie. Mamy wierzyć Bogu. Mamy oczekiwać zawsze na cud. Ale nie oznacza to, że za każdym razem tak bywa. Dlaczego? Byśmy nie myśleli, że sobie to zawdzięczamy. Byśmy my, kaznodzieje, nie myśleli, że już jesteśmy tacy święci, że tylko dzięki nam. Ale też byśmy my nie myśleli, że to stało się dzięki jakimś naszym wysiłkom. I czasami zdarza się, że musimy być pozbawieni wszelkiej już możliwości, wszelkiego ruchu. To tak jak w szachach. Już nie ma żadnego ruchu, tylko mat. Więc wtedy może wkracza dopiero Bóg. Pokazuje, do tej pory miotałeś się, szukałeś własnych rozwiązań. Żyjemy w czasach niecierpliwości. A my chcemy już, teraz, natychmiast. I takie przesłanie niosą reklamy. My jesteśmy tym zarażeni. Czytajcie reklamy. Bez prowizji, bez dokumentów. 1 000 000 dostaniesz pożyczki. Idziesz do banku, to co na billboardzie, a rzeczywistość to są dwie różne rzeczy. To jest zupełnie coś innego. Nie ma czegoś za darmo. To jest tylko reklama. Życie instant. Szybko, bo my jesteśmy niecierpliwi. Nie umiemy czekać. Reklama, że wszyscy spotkamy się w niebie, chcę wam powiedzieć, jest fałszywa. Nie wszyscy. I kto taką niesie reklamę, dał ludziom bańkę mydlaną. Co dzisiaj w twoim życiu potrzebuje uzdrowienia? Ciało? Dusza? Relacje? Małżeństwo? Co potrzebuje Bożego uzdrowienia? Jesteś niecierpliwy, niecierpliwa? Bóg też umie czekać i uczy nas czekania. Apostoł Piotr powiedział tak, w innym miejscu oczywiście. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Kościół Jezusa Chrystusa doświadcza wielkiego gniewu diabła. Diabeł nie spocznie, bo wie, że ma już niewiele czasu, by pochłonąć jak najwięcej ludzi, by pochłonąć rodziny, życie rodzinne, zniszczyć małżeństwa, zniszczyć relacje międzyludzkie. Diabeł wie, że mu niewiele zostało czasu. Szerzą się tragedie, które trudno nawet racjonalnie wytłumaczyć. Ktoś bierze karabin i strzela na oślep do ludzi. Młody człowiek, co się stało? Zniszczona rodzina. Gwarantuję wam. Nie było żadnych relacji. Żył sobie, nie mając żadnych relacji. A potem agresję wyładował na innych. Diabłu udało się. To diabeł niszczy. Demoniczna dewastacja ludzkiego życia. Rezultat jest zawsze taki sam tych dewastacji. Bunt, rozwody, pokrzywdzone żony, w rodzinach damscy bokserzy. Chcę powiedzieć, i tych damskich bokserów jestem gotów oddać do sądu. Słuchacie ze zdziwieniem? Niestety. Niestety. Diabłu udaje się w chrześcijańskie rodziny wkraczać. Wylądujecie w sądzie. Dzisiaj nie tylko uzdrowienia ciała potrzebujemy. Potrzebujemy uzdrowień naszej rodziny, skrzywdzonych żon, skrzywdzonych dzieci, pobitych żon. I Bóg powiada, opamiętajcie się. Nawróćcie się. Wyznajcie grzech. To nie jest jeszcze przegrane. Ale trzeba stanąć przed Bogiem. Ktoś musi w naszych rodzinach mieć odwagę uchwycić się Jezusa Chrystusa. Stanąć przed Bogiem. Przychodzi taki moment, że ktoś musi uchwycić się Jezusa Chrystusa. Może to będzie żona, może to będzie mąż, może to będzie dziecko. Ale jak się nie uchwycimy Jezusa Chrystusa, tak jak tu Piotr powiada, czy myślicie, że to mocą naszą ludzką możemy pokonać? Nie. Potrzebny jest Bóg. Bo inaczej nastąpi katastrofa. Taką jedyną nadzieją w tych momentach jest uchwycenie się Jezusa Chrystusa. Ktoś musi przyjść do Boga i powiedzieć, nie puszczę Cię, dopóki nie usłyszę Twego głosu. bo jesteśmy na granicy nadziei. Teraz już tylko cud może nas uratować. Najsmutniejsze jest to, że wielu chrześcijan odchodzi, nie czekając na to, co im Bóg powie. Mają swoje rozwiązania. Może wzdychacie z ulgą i mówicie sobie, no chwała Bogu, to nie dotknęło mojego życia i mojej rodziny, naszej rodziny. Może nie płoną gorliwością dla Jezusa, ale przynajmniej są porządnymi ludźmi. A chcę wam powiedzieć, że to jest to samo, jakbyście żyli w chaosie rodzinnym. A wiecie dlaczego? Jezus ostrzegał. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Nie cieszcie się, że wasze dzieci są porządne, że jesteście porządni, a nie gorący dla Chrystusa. Jezus w tym słowie nie zwracał się do niewierzących, ale zwracał się do Kościoła, w którym byli letni ludzie. Zwracał się do letnich chrześcijan. Chcę zapytać się, czemu tak łatwo przechodzicie do porządku dziennego nad tym stanem? Czemu rodzice tak łatwo tolerują drogę do piekła własnych dzieci? A gdy dyscyplinujemy ich, obrażają się. To my za was pomagamy wam wypełnić obowiązek walki o waszą rodzinę. Taką postawą tolerującą letniość utwierdzacie ich w oziębłości i odejściu od Boga. Wyznaczacie im drogę wprost do piekła. Przerażające jest to, że wielu ludzi już przestaje wierzyć w piekło. Diabłu nawet się dostojników kościelnych udaje przekonać, że piekła nie ma. Ale chcę wam powiedzieć, piekło jest i diabeł jest. Niech sobie mówią, co chcą. A ja wam mówię, że jeśli nie będziemy gorący, to bardzo łatwo jest wylądować w piekle. Dlatego Piotr powiedział, ponad tym całym uzdrowieniem, ponad tym wszystkim, co było niezwykłe, nadzwyczajne, jest najważniejsze poselstwo. Opamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Diabłu udało się wprowadzić zamieszanie w sprawie piekła. Ale nie macie się co dziwić. On był ojcem kłamstwa, dlatego będzie kłamać w tej sprawie. Przecież on nie zareklamuje siebie, że tak jest i maszerujemy. To tylko chyba zdecydowani sataniści mogą to popierać. Jeśli nie przylgniesz całym sercem do Jezusa Chrystusa, będziesz dryfować ku niebezpieczeństwu. Dlatego dzisiejsze to poselstwo ma swój wydźwięk. Wstań i przyjdź do Boga. Doświadcz wzmocnienia, albo zginiesz. Chromy miał wybór naiwnie prosty. Uwierzyć, że Bóg coś w jego sprawie też chce uczynić. Miał nadzieję. Ta nadzieja została sfinalizowana. Bóg czekał, aż przeszli obok niego i zatrzymali się namaszczeni Boży ludzie. Ale oni nie siebie reklamowali. Oni powiedzieli, to co mamy, czym dysponujemy, to jest najważniejsze, Jezus Chrystus. Jeśli dziś potrzebujesz Bożej ochrony, Bożego wsparcia, modlitwy, wsparcia w zdrowiu dla twojego ciała, wsparcia duchowego, wsparcia, bo twoje małżeństwo jest zagrożone i rozlatuje się, bo twoje dzieci są letnie, a może ty jesteś sam letni, letnia, to przyjdźmy do Boga. To jest bardzo proste poselstwo. Na pozór bardzo proste, ale proste rzeczy wydają się być naiwne. Dlatego wielu ludzi ginie, bo myślą, że to, co głosimy, jest tak bardzo naiwne. Będziemy się modlić. W jakikolwiek sposób to uczynimy, będzie służyć temu, aby imię tego, który wzmocnił chromego, wzmocniło i nas, byście doświadczyli Jego obecności, Jego mocy, Jego dotknięcia. Czy zrobicie to, wychodząc do przodu i prosząc o modlitwę, Czy zrobicie to stojąc w swoim miejscu i tam prosząc Boga o wsparcie? Ktoś się musi uchwycić, pamiętaj. Jesteś tą osobą, która ma się uchwycić Jezusa Chrystusa. Bo tego, kto jest letni, wypluję z ust moich.